Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry.
Znamy już marszałków Sejmu i Senatu. Zacznijmy od Sejmu. Tam bez zmian to Elżbieta Witek z Prawa i Sprawiedliwości. Choć wyjątkowe było dość samo głosowanie. Poparła ją nawet opozycja, a przynajmniej część opozycji. 314 posłów za, 11 przeciw, 134 wstrzymało się od głosu. Takiego wyboru jeszcze nigdy nie było. Jesteśmy pod wrażeniem poparcia dla pani marszałek. Tak stwierdził nawet marszałek senior Antoni Macierewicz.
Tak, natomiast Jarosław Kaczyński też stwierdził dosyć pewny siebie, że jest to koniec totalnej opozycji. No rzeczywiście, no trzeba przyznać, że można było spodziewać się być może większych tarć czy napięć już na początku, no ale chyba z dwojga złego wolelibyśmy, żeby było zbyt spokojnie niż zbyt nerwowo. Także oczywiście to cieszy, ale nie wiadomo w jaki sposób to się przełoży na dalszą pracę Sejmu oczywiście, no ale miło, że w takiej sytuacji otwierającego posiedzenia nowej kadencji no mamy rzeczywiście kurtuazję zachowaną po obu stronach sceny politycznej.
No właśnie, słowo z opozycji Władysław Kosiniak-Kamysz. To dobry początek i szansa na powrót do dobrej dyskusji politycznej z poszanowaniem przeciwników. Tu pytanie jest takie, czy to właśnie tylko ta polityczna kurtuazja na posiedzeniu, w którym nie zapadają żadne istotne decyzje, ani nie są przedstawiane żadne projekty ustaw, czy jednak to jest jakiś zwiastun zmiany w polskiej polityce?
Zmiany bym jakoś bardzo głębokie się nie spodziewał, przynajmniej w najbliższym czasie. Pamiętajmy, że cały czas jeszcze nie skończył się taki maraton wyborów różnego rodzaju, który zaczął się w zeszłym roku, a skończy się tak naprawdę w przyszłym wyborami prezydenckimi. I to też jest, wydaje mi się, nie bez znaczenia. Na razie sondaże mówią, że Andrzej Duda jest faworytem, no ale generalnie rzecz biorąc, myśląc o zwycięstwie, trzeba tam zgarnąć rzeczywiście poparcie większości społeczeństwa, więc być może w najbliższych miesiącach też będzie jakaś próba takiej gry politycznej właśnie na zdobycie jak najszerszego elektoratu, a więc zamiast skłócania, no sprawiania wrażenia bycia otwartym ze strony rządzących na inne propozycje. No rzeczywiście być może ta kurtuazja będzie takim językiem nadchodzących miesięcy, natomiast nie sądzę, żeby to jakoś specjalnie wpłynęło na stan polityki w Polsce.
No właśnie, to warto odnotować orędzie prezydenta Andrzeja Dudy na inaugurację 9. kadencji Sejmu. Zaapelował o to, by język debaty był językiem szacunku, a także o to, by parlamentarzyści na koniec podali sobie rękę, mimo wszystkich różnic i podziałów. Czyli co, można już uznać, że jest to element kampanii prezydenckiej Andrzeja Dudy?
Myślę, że tak. To zresztą jest nieprzypadkowe, jeżeli się zestawi właśnie to wystąpienie Andrzeja Dudy, prezydenta, które było bardzo takie koncyliacyjne właśnie, z wystąpieniem marszałka seniora Antoniego Macierewicza, które było w swojej retoryce właśnie o wiele bardziej takie, powiedziałbym, wojownicze może, czy w każdym razie trzymające się blisko takiego twardego nurtu prawicowego. Andrzej Duda jest już chyba w takim trybie przedwyborczym, chociaż oficjalnie kampania jeszcze nie ruszyła.
Czyli powrót do tej narracji z poprzedniej kampanii Andrzej Duda, prezydent wszystkich Polaków.
No wydaje się, że sprawdziło się raz, więc czemu miałoby się nie sprawdzić po raz kolejny? Poza tym, tak jak powiedzieliśmy, no te wybory prezydenckie mają tę specyfikę, że trzeba grać o jak najszerszy elektorat. Na pewno też Andrzej Duda skądinąd ma predyspozycję do tego, żeby właśnie łączyć. Jest raczej kojarzony z takimi pozytywnymi przekazami.
To do jakiego elektoratu mogły być skierowane te słowa orędzia prezydenta? Andrzeja Dudy.
Mówimy o tym podawaniu sobie
tak jest,
dłoni, tak? Na pewno z jednej strony no, są to jakieś szpilki wbite w Platformę Obywatelską przede wszystkim, która jakby sama siebie namaściła na bycie tym antypisem w ciągu ostatnich 4 lat. Ale z drugiej strony wydaje mi się, że można to odczytywać jako odniesienie do tej nowej siły politycznej, która jest na prawo od PiSu, czyli do Konfederacji, która wchodzi do Sejmu i tak naprawdę no, ona zaczęła bardzo mocno swoją karierę od podgryzania właśnie PiSu przede wszystkim i też to było widoczne, bo to posłowie Konfederacji jako jedyni głosowali przeciwko wyborowi na stanowisko marszałek Sejmu pani Witek. No wydaje mi się, że tutaj otwiera się jakiś nowy front i być może ten apel o podawanie sobie dłoni, poszanowanie jest też skierowany do tej skrajnie prawej strony sali sejmowej.
Przejdźmy teraz do Senatu. Tomasz Grodzki z Platformy Obywatelskiej został wybrany na marszałka Senatu 10. kadencji. Za jego kandydaturą opowiedziało się 51 senatorów, za kandydaturą zgłoszonego przez PiS Stanisława Karczewskiego 48. Jeden senator wstrzymał się od głosu. Widać zatem, że w Senacie jak na razie większość ma opozycja, ale układ sił jest bardzo wyrównany.
Tak, no i rzeczywiście też plotki i spekulacje ostatnich dni i tygodni dużo mówiono na ten temat, czy rzeczywiście opozycja ma większość.
Było jak to przeciąganie liny.
Tak, jak zachowają się ci senatorowie niezależni, czy uda się PiSowi kogoś wyciągnąć. No, jakby znamy też z praktyki parlamentarnej ostatnich lat, że takie zjadanie przystawek czy wciąganie mniejszych organizmów to jest typowe zachowanie też partii władzy, więc tutaj można było się tego spodziewać. Ostatecznie no mamy takie wyniki, jakie mamy. To już zostało w zasadzie odtrąbione też przez Platformę Obywatelską, przez Koalicję Obywatelską jako zwycięstwo swego rodzaju, no ale po pierwsze pamiętajmy, że to jest znowu pierwsze posiedzenie i tak naprawdę nie wiadomo do końca, jak dalej to będzie funkcjonowało, tym bardziej, że część z tych senatorów opozycyjnych, nazwijmy to, wcale nie ukrywa też swoich na przykład konserwatywnych przekonań, tak więc nie wiadomo do końca, jak oni będą zachowywać się w czasie prac senackich. No i po drugie też, no jednak mimo wszystko wydaje mi się trochę, z jednej strony rozumiem pewny entuzjazm związany z tym zwycięstwem, no ale jednak jest to sytuacja trochę kuriozalna, no bo umówmy się, że wybór marszałka Senatu no nie jest w żaden sposób kluczową dla systemu politycznego w Polsce zmianą.
A myśli pan, że ten układ w Senacie pozostanie do końca kadencji?
To pewnie trochę będzie zależało od tego też, co się będzie działo w Sejmie, jaki będzie wynik wyborów prezydenckich, jakie w ogóle będą nastroje. Znaczy mogę sobie wyobrazić zarówno taką sytuację, w której na przykład część senatorów niezależnych właśnie przechodzi na stronę PiS-u, żeby PiS osiągnął przewagę i usprawnił funkcjonowanie parlamentu, ale z drugiej też strony, gdyby zdarzyła się zmiana nastrojów politycznych w Polsce, gdyby obóz rządzący zaczął się sypać z jakiegoś powodu, równie dobrze mogło być przejścia na drugą stronę. Jakby w takiej sytuacji, w której mniej więcej ten podział sił jest porówno, no w zasadzie można sobie wyobrazić wszystkie scenariusze.
To jeszcze chciałbym usłyszeć od pana kilka prognoz. Wspomnieliśmy o prezydencie Andrzeju Dudzie. To jak pan uważa, jakich będzie mieć kontrkandydatów i który z tych potencjalnych kontrkandydatów ma największe szanse w rywalizacji z obecnym prezydentem?
Jest to tak trudne pytanie w środowy poranek, że zupełnie nie wiem, co powiedzieć. Znaczy oczywiście karmi się nas już sondażami. Coraz częściej jako taką osobę kandydującą, jako przedstawiciela opozycji wskazuje się Władysława Kosiniaka-Kamysza, prawda? Czy ostatnio mieliśmy tą bombę medialną z osobą Szymona Hołowni? No ale wydaje mi się tak naprawdę, że wszystkie te osoby z całym szacunkiem dla nich no, nie są poważnym zagrożeniem dla Andrzeja Dudy i tak naprawdę po tym, jak Donald Tusk zdecydował, że nie będzie startować wyborów prezydenckich, ja nie widzę takiej osoby, która mogłaby, że tak powiem, z marszu stanąć jak równy z równym, bądź równa z równym z Andrzejem Dudą. Tak więc wydaje mi się, że jeżeli opozycja chciałaby poważnie traktować te wybory prezydenckie, to muszą bardzo szybko i bardzo mocno pracować też nad wykreowaniem rozpoznawalności, popularności kandydata, bo w innym przypadku Andrzej Duda może mieć zwycięstwo, może nie w kieszeni, ale może być bardzo poważnym faworytem.
W pierwszej turze już?
Niewykluczone.
Mhm. Czy opozycja powinna wystawić jednego kandydata?
Wydaje mi się, że nie. Wyborom parlamentarnym dużo pomogło to, że jednak nie było jednego wielkiego bloku antypisowskiego, ponieważ umówmy się, to też jest ważne, żeby w polityce istniały różne nurty światopoglądowe, bo dzięki temu ten dyskurs publiczny jest bogatszy, jest bardziej demokratyczny. Rozumiem, że wybory prezydenckie rządzą się trochę innymi prawami, są trochę inne zasady, ale mimo wszystko wydaje mi się, że jeden kandydat, który miałby walczyć z Andrzejem Dudą, no byłby zbytnim zubożeniem, jeżeli chodzi o Polaków, o elektorat. Wydaje mi się, że zasługujemy na trochę większy wybór.
To jeszcze proszę o ostatnią prognozę. W ubiegłym tygodniu poznaliśmy kandydatów na ministrów. Wśród nich jest pochodzący z naszego regionu minister edukacji narodowej Dariusz Piątkowski. W tym tygodniu prawdopodobnie poznamy także wiceministrów. Czy tu spodziewa się pan zmian, jeżeli chodzi o podlaskich parlamentarzystów? Przypomnę, wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji był Jarosław Zieliński, wiceministrem cyfryzacji był też Adam Andruszkiewicz.
No wydaje mi się, że ten kształt rządu, jaki został zaproponowany do tej pory, on tak naprawdę w niewielkim stopniu różni się od składu osobowego w poprzedniej kadencji, więc raczej stawiałbym na ciągłość niż na zmianę. No i jeżeli nie ma jakichś bardzo tam zakulisowych gier i przepychanek o stanowiska, no to myślę, że dużo szansa jest na to, że dalej ci posłowie z ziemi podlaskiej będą pełnić funkcję w rządzie.
A jak będzie, dowiemy się już wkrótce. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję również.